Zabrnęliśmy w ślepą uliczkę, Samie, rzekł Frodo. Jeśli pójdziemy dalej pod górę, trafimy prosto do twierdzy orków. W dół nie można zejść inaczej niż drogą, która spod tej twierdzy biegnie. Nie pozostaje nam nic, tylko zawrócić, skąd przyszliśmy. Stąd nie zdołamy wspiąć się na zachodni grzbiet, ani też zejść ze wschodniego.
W takim razie trzeba iść drogą, odparł Sam. Musimy zaryzykować i liczyć na szczęście.
Jeśli w Mordorze szczęście w ogóle mieszka.
Nie sposób błąkać się dłużej, ani też próbować odwrotu. To już lepiej byłoby od razu się poddać. Prowiant nam się kończy. Skoro innej rady nie ma, idziemy naprzód i to biegiem.
Zgoda, Samie, rzekł Frodo. Prowadź, dopóki masz bodaj odrobinę nadziei. Mnie już jej zabrakło.
Ale biec naprawdę nie mogę.
Będę się w najlepszym razie wlógł za tobą.
Nawet żeby się wlec, potrzeba panu najpierw trochę snu i jedzenia. Skorzystajmy z jednego i drugiego w miarę możliwości.
Oddał Frodowi manierkę z wodą i dodatkowy kawałek chleba elfów, a potem zwinął swój płaszcz i wsunął go pod głowę ukochanemu panu. Frodo był zanadto zmęczony, żeby protestować. Zresztą nie zorientował się, że wypił ostatnią kroplę wody i zjadł prócz swojej porcję wiernego giermka.
Gdy Frodo usnął, Sam pochylony nad nim wsłuchiwał się w jego oddech i wpatrywał w jego twarz. Mimo wychudzenia i głębokich bruzd wydała mu się pogodna i nieustraszona.
— Ano nie ma rady, mój panie — szepnął w duchu Sam. — Muszę cię na chwilkę opuścić i spróbować szczęścia. Bez wody nie zajdziemy nigdzie.
Wymknął się i skacząc z kamienia na kamień, z ostrożnością nawet dla hobita niezwykłą, zbiegł w dół ku wyschłemu łożysku strumienia. Potem zaś zaczął wspinać się jego brzegiem na północ, aż po stopnie skalne, po których niewątpliwie musiała Ongi spływać kaskadą tryskająca ze źródła woda. Teraz miejsce to zdawało się suche i martwe. Sam jednak, nie dając za wygraną, schylił się i przytknął niemal ucho do skał. Ku swej wielkiej radości usłyszał nikły szmer kropel. Wdrapał się jeszcze trochę wyżej i trafił na wąską stróżkę ciemnej wody, ściekającą ze zbocza do małego zagłębienia, skąd rozlewała się znowu, ginąc pod kamieniami. Sam skosztował wody. Wydała mu się wcale niezła. Napił się do syta i napełnił manierkę, lecz w momencie, gdy odwracał się od źródła, mignęła mu wśród skał, opodal kryjówki Froda, jakaś czarna postać, czy może cień. Stłumił okrzyk, który mu się rwał na usta. Jednym susem znalazł się u stóp skalnego progu i sadząc w skokach przez kamienie, pomknął ile sił w nogach. Stwór był czujny, krył się zręcznie, ale Sam rozpoznał go niemal na pewno i ręce go śwież biły, żeby je zacisnąć na gardle zdrajcy. Tamten jednak usłyszał kroki hobbita i wyśliznął się zręcznie. Sam miał wrażenie, że raz jeszcze dostrzegł wytkniętą nad krawędzią wschodniej przepaści głowę, która natychmiast znikła.
Ano szczęście mnie nie opuściło, mruknął Sam, ale mało brakowało. Nie dość, że tysiące orków mamy na karku, jeszcze ten śmierdziel przyszedł tutaj węszyć. Że też łajdaka jeszcze ziemia nosi.
Usiadł obok Froda, lecz nie zaalarmował go od razu. Bał się jednak usnąć, a kiedy w końcu zrozumiał, że dłużej się od snu nie obroni, bo oczy same się kleją, zbudził łagodnie swego pana.
Golum się znowu koło nas kręci, panie Frodo, rzekł. A jeśli to nie on, to widać ma sobowtóra. Poszedłem szukać wody i na mgnienie oka dostrzegłem, odwracając się od źródła, jak się czaił i podglądał nas. Uważam, że nie byłoby bezpiecznie, gdybyśmy obaj spali. A z przeproszeniem pańskim oczy mi się już kleją okropnie.
Samie, kochany, połóż się i prześpi. Należy ci się to od dawna, odparł Frodo. Z dwojga złego wolę Goluma niż orków. Bądź co bądź, on teraz nie wyda nas w ich łapy, chyba żeby sam w nie wpadł.
Ale własną łapą może się dopuścić grabieży, a nawet morderstwa, mruknął Sam. Niech pan ma oczy otwarte. Proszę, tu jest manierka pełna wody. Może pan pić śmiało. Zanim stąd ruszymy, napełnię ją na nowo.
I z tymi słowy Sam zasnął. Kiedy się zbudził, zapadał znowu mrok. Frodo siedział oparty plecami o skałę i spał. Manierka była pusta, Gollum się nie pokazał.
Ciemności Mordoru powróciły, tylko ognie strażnicze na szczytach świeciły jaskrawą czerwienią, gdy hobici rozpoczynali ostatni, najgroźniejszy etap wędrówki. Najpierw poszli do źródła, a potem, mozolnie pnąc się pod górę, dotarli do drogi w miejscu, gdzie zakręcała na wschód ku odległemu o 20 mil przesmykowi żelaznej paszczy. Droga była niezbyt szeroka, niezabezpieczona murem ani poręczą, chociaż biegła z krajem przepaści, pogłębiającej się z każdą chwilą. Hobbici nasłuchiwali chwilę, lecz nie słysząc żadnych podejrzanych szmerów, puścili się energicznym krokiem w kierunku wschodnim. Dopiero po 12 mniej więcej milach przystanęli. Przed chwilą minęli zakręt drogi, która tu zbaczała nieco ku północy, to też nie mogli obserwować przebytego już odcinka. Okazało się to dla nich zgubne. Ledwie bowiem odpoczęli kilka minut, gdy nagle w ciszy nocnej dobiegł ich uszu odgłos, którego najbardziej się w głębi serc lękali. Tupot maszerujących żołnierzy. Przeciwnicy byli jeszcze dość daleko, ale o mile niespełna, zza zakrętu błyskały już światła pochodni i zbliżały się szybko, tak szybko, że Frodo nie miał szansy uciec przed nimi, biegnąc naprzód drogą. Tego się właśnie bałem, powiedział. Zaufaliśmy szczęściu i szczęście nas zawiodło. Jesteśmy w pułapce. Rozejrzał się gorączkowo po niedostępnej ścianie skalnej, którą dawni budowniczowie ociosali i wygładzili na wiele sążni w górę ponad drogą. Przebiegł na drugą stronę i wyjrzał poza krawędź w głąb ciemnej przepaści. Jesteśmy w pułapce, powtórzył. Osunął się na skałę i zwiesił głowę na piersi. Zdaje się, że tak, powiedział sam. Ano, trzeba czekać. Zobaczymy, co dalej się stanie. Siadł obok Froda w cieniu urwiska. Nie czekali długo. Orkowie maszerowali bardzo szybko. Żołnierze z pierwszych szeregów nieśli zapalone łuczywa. Zbliżali się, czerwone płomienie rosły w ciemnościach z każdą sekundą. Teraz już sam także zwiesił głowę, w nadziei, że w ten sposób ukryje twarz, gdy padnie na nich blask pochodni. Tarcze ustawił oparte o kolana tak, by zasłaniały hobbickie stopy. Może w pośpiechu zostawią dwóch zmęczonych maruderów w spokoju, myślał. Rzeczywiście zdawało się to możliwe. Pierwsi żołnierze minęli ich zdyszani, ze spuszczonymi głowami. Była to banda mniejszych orków, pędzonych wbrew ich woli do walki za sprawę czarnego władcy. Tych nic nie obchodziło. Myśleli tylko o tym, żeby wreszcie skończył się ten marsz i żeby uniknąć chłosty. Wzdłuż kolumny uwijali się dwaj ogromni, dzicy Uruk-hai, wymachując nachajami i pokrzykując. Szereg za szeregiem sunął drogą, niebezpieczne łuczywa już znalazły się dość daleko na przodzie. Sam wstrzymał oddech. Połowa kolumny już przeszła. Nagle jeden z poganiaczy zauważył dwie postacie przytulone do skalnej ściany. Świsnął nachajem nad nimi i wrzasnął. — Hej, wstawać, pokurcze! Nie odpowiedzieli. Ork krzyknął komendę i zatrzymał oddział. — Ruszcie się, lenie przeklęte! — wrzasnął. — Teraz nie pora spać! Przysunął się o krok bliżej i mimo mroku rozpoznał godła na tarczach. — Dezerterzy, co? — warknął. — Zachciało wam się wiać! Wszyscy z waszego szczepu powinni już od wczorajszego wieczora być w dolinie Udun. Wiecie to dobrze. Dalejże wstawać, do szeregu. Prędzej, bo podam wasze numery dowódcy. Dźwignęli się ciężko, zgarbieni i kulejąc jak znużeni forsownym marszem żołnierze, powlekli się do ostatniego szeregu. Nie tam, huknął poganiacz. W trzecim szeregu od końca. A nie próbujcie wiać, bo będę miał na was oko. Długa machajka świsnęła nad ich głowami, potem strzeliła drugi raz, gdy Uruk-hai krzykiem ponaglał cały oddział do biegu. Nawet sam nieborak, wyczerpany długą podróżą, z trudem nadążał, ale Frodo cierpiał męki, które wkrótce spotęgowały się w istną torturę. Zaciął zęby, usiłował stłumić wszelkie myśli, rozpaczliwie parł naprzód. Dusił się od wstrętnego smrodu spoconych orków, omdlewał niemal z pragnienia. Biegli, biegli wciąż. Frodo z największym wysiłkiem chwytał dech w płuca, zmuszał nogi do marszu, nie śmiał odgadywać, do jakiego strasznego celu tak się spieszy. Nie było nadziei, żeby udało im się wymknąć. Poganiacz co chwila podbiegał do tylnych szeregów i sprawdzał, jak się zachowują.
Wiegiem! — wrzeszczał, śmiejąc się i smagając ich nachajem po łydkach. — Pod batem każdy siły znajdzie. Prędzej pokurczę! Dałbym wam lepszą nauczkę, ale i tak dostaniecie za swoje, jak się stawicie z opóźnieniem do obozu. Dobrze wam to zrobi. Nie wiecie może, że jest wojna?
Przebiegli kilka mil. Frodo już gonił ostatkiem sił i wola w nim słabła, gdy wreszcie droga zaczęła opadać wydłużonym stokiem ku równinie. Frodo zataczał się i potykał. Sam zrozpaczony starał się mu pomagać. Podtrzymywał go, chociaż jemu także brakło już tchu i nogi się pod nim uginały. Przeczuwał, że lada chwila nastąpi katastrofa. Frodo zemdleje albo upadnie. Wszystko się wyda, a cały morderczy wysiłek okaże się daremny. Ale z tym drabem poganiaczem jeszcze się przedtem porachuje, myślał. Już sięgał do rękojeści mieczyka, kiedy zjawił się nieoczekiwany ratunek. Byli już na równinie i dość blisko wejścia do Udun. Nieco przed nimi, przed bramą i przyczółkiem mostu, droga wschodnia łączyła się z innymi prowadzącymi z południa i od Barad-dûr. Wszystkimi tymi drogami ciągnęły wojska, bo zastępy Gondoru posuwały się naprzód i władca ciemności pchał swoje armie na północ. Zdarzyło się właśnie, że u zbiegu dróg w ciemnościach, gdzie nie dochodziło światło rozpalonych na skałach ognisk, spotkało się kilka oddziałów. Powstał zamęt i zgiełk. Rozległy się wrzaski i klątwy, bo każdy oddział chciał pierwszy dotrzeć do celu, odpychając inne. Na próżno poganiacze krzyczeli i wymachiwali nachajkami. Między orkami wybuchły bójki. Ten i ów wyciągnął nawet miecz z pochwy. Pułk ciężkozbrojnych Uruk-hai z Barad-dûr natarł na maszerującą spod zamku Durtang kolumnę. Szeregi załamały się i rozpierzchły pod tym naporem. Oszołomiony bólem i zmęczeniem sam ocknął się i błyskawicznie wykorzystując okazję rzucił się na ziemię, pociągnął Froda za sobą. Orkowie pośród przekleństw i wrzasków potykali się o nich, przewracali jedni na drugich. Hobbici czołgając się na czworakach zdołali zwolna wydostać się z tłoku i niepostrzeżenie dotarli wreszcie na skraj drogi. Ułożono na jej brzegu wysoki krawężnik, żeby dowódcom ułatwić orientację w ciemne noce lub we mgle, a równina ciągnęła się o kilka zaledwie stóp niżej. Chwilę leżeli nieruchomo. Za ciemno było, żeby rozglądać się za kryjówką, a zresztą pewnie by jej w tych okolicach nie znaleźli. Sam jednak rozumiał, że trzeba odsunąć się jak najdalej od szlaku i poza krąg światła pochodni. — Naprzód, panie Frodo! — szepnął. — Podpełznijmy choć parę kroków, a potem pan będzie mógł odpocząć. Frodo ostatnim desperackim wysiłkiem przeczołgał się o jakieś 20 kroków w bok od drogi i nagle natrafił na płytki dół, nieoczekiwanie ziejący pośród pola. Zapadł weń i legł na dnie, śmiertelnie wyczerpany.